chcieliśmy opowiedzieć o walce naszej koleżanki, przyjaciółki Ewy, która walczy od kilku lat z chorobą, a my próbujemy jej towarzyszyć w przeróżny sposób, na tyle, na ile ona pozwala, na ile my mamy pomysły. No i tutaj chcieliśmy się podzielić jednym naszym najnowszym sposobem i projektem, jaki jest właśnie bieg dla naszej Ewki w ramach Maratonu Opolskiego.
Pani Ewo, zaczynamy może od tego momentu, gdy widziona niepokojem, objawami, trafiła pani do lekarza i do diagnozy.
To niełatwe mówić o tym wszystkim, a szczególnie wracać do początków, gdzie właściwie fakt usłyszenia diagnozy powoduje zawalenie całego życia. Właściwie w pełnym rozkwicie swojej edukacji po studiach, a w trakcie studiów podyplomowych arteterapii we Wrocławiu, zaniepokoił mnie ból pod pachą. Pomimo moich regularnych wizyt u lekarzy, okazało się, że wyczuwam bardzo konkretne guzki w piersi. I tu już na samym początku mogłam niesamowicie liczyć na moich przyjaciół, lekarzy, którzy do dnia dzisiejszego kroczą właściwie jak mój cień za mną, towarzysząc mi właściwie każdego dnia. Jest to dla mnie jakiegoś rodzaju fenomen, bo wychowywałam się w niepełnej rodzinie i moim takim marzeniem z dzieciństwa było takie głębokie odczucie miłości. I paradoksalnie to właśnie choroba dała mi to poczucie miłości bezwarunkowej męża, moich dwóch cudownych synków i przyjaciół, którzy są, byli i jestem przekonana o tym, że będą. Natomiast wracając do mojej historii, znalazłam się w błyskawicznym tempie na wizycie lekarskiej. Mamografia, USG, jeszcze biopsja oczywiście, gruboigłowa. Okazało się, że jest to nowotwór złośliwy, co było dla mnie całkowitym szokiem. Lekarka, widząc mój odbiór tych słów, podniosła słuchawkę telefonu i zadzwoniła od razu do pani psycholog z onkologii, żeby mnie przechwyciła, żebym była w stanie porozmawiać o tym, co właśnie usłyszałam. Właściwie pierwszą reakcją było zdanie, a co z moją pracą? Tak bardzo spełniałam się w swojej pracy, a jestem z wykształcenia pedagogiem, muzykiem. Prowadziłam zajęcia muzyczno-rytmiczne z dzieciaczkami w przedszkolach i w żłobkach. I to było całe moje życie. Potrafiłam godzinami codziennie przygotowywać się do zajęć, kupować pacynki, rozmawiać z różnymi pluszakami podczas zajęć, gdzie dzieciaczki właściwie przenosiły się w inny świat. Pani doktor tak dosyć srogo popatrzyła na mnie i powiedziała: pani Ewo, my będziemy walczyć o pani życie, a pani tutaj o pracy mówi. Przywołało mnie to do porządku i jakby zdałam sobie sprawę z powagi sytuacji. Pani psycholog na wizycie, gdzie właściwie chyba nie byłam w stanie w ogóle nic mówić, właściwie cały czas płakałam, wręczyła mi książkę pod tytułem Moja mama ma raka. Cała rozmowa przeszła ze słowami na ustach mojej dzieci. Starszy synek miał wtedy 8 lat, młodszy 4. Czy zobaczę komunię mojego starszego dziecka? Już o młodszym chyba właściwie nie będę marzyć. Jak potoczą się ich losy? W związku z tym, że mamy tradycje muzyczne i w mojej rodzinie, i w rodzinie męża, to czymś naturalnym było dla nas to, że dzieciaczki też nasze będą chodzić do szkoły muzycznej. Czy ja zobaczę koncerty dyplomowe moich dzieci? Jak będzie się rozwijać dalej ich edukacja? Co z nimi będzie? Tak bardzo jeszcze potrzebują mamy. Usłyszałam takie bardzo zdecydowane słowa. Pani Ewo, dosłownie cytuję, chcemy mieć panią w jednym kawałku. Ma pani 35 lat, wykorzystamy wszystkie możliwe metody. Usłyszałam, ma pani szansę na całkowite wyleczenie. Będziemy walczyć, nie poddamy się, zrobimy wszystko, co w naszej mocy i naprawdę może się udać. Natomiast ja miałam jeszcze ogromne, ogromne zaplecze miłości i modlitwy moich przyjaciół. A do tej pory twierdzę, że właściwie ich modlitwa, sztafety modlitewne, sztafety mszalne, gdzie codziennie inna osoba była na mszy, wiadomość rozeszła się w tempie błyskawicy. Ja tylko słyszałam informacje nawet z zagranicy, że tu jest msza w mojej intencji, tam jest msza w mojej intencji, że klasztory się modlą. I to do tej pory trzyma mnie w pionie, tak jak ja to określam. I właściwie czuję, że jestem niesiona przez Pana Jezusa, a to niesienie odbywa się właśnie przez przyjaciół.
Pani Ewo, jak Pani przeszła przez te wszystkie terapie?
Starałam się przede wszystkim dla dzieci pokazywać, że nie poddaję się, że walczę. Pierwsza chemioterapia, bardzo agresywna, bardzo mnie sponiewierała. Przez 4 dni, właściwie pozwolę sobie powiedzieć wprost, wiszenia nad miską, czy spędzania czasu w toalecie, właściwie doprowadzały mnie do stanu, gdzie nie byłam w stanie ruszyć ręką. Chemioterapia odbywała się co 3 tygodnie i w momencie, kiedy minimalnie dochodziłam do siebie, do jakiejkolwiek formy, do jakiegokolwiek stanu użyteczności, to pojawiała się następna chemia. Chemię dostałam stosunkowo szybko po operacji, natomiast byłam takim swoistym ewenementem i o tym też chciałabym powiedzieć tak ku przestrodze innych osób, które borykają się z podobnymi problemami. Mianowicie przez 5 roku zbierał mi się płyn w loży pooperacyjnej. Lekarz, chirurg, który mnie operował, powiedział, że jeszcze z takim przypadkiem się nie spotkał. Wstrzymaną miałam radioterapię. Codziennie dużą szczykawą miałam ściągany ten płyn. W momencie, kiedy właściwie nie miałam sił codziennego jeżdżenia na onkologię, przychodziła do mnie pomimo swoich dyżurów, pomimo swojej ciężkiej pracy, moja przyjaciółka pani doktor, żona Huberta, który jest tutaj z nami, i ściągała mi ten płyn w domu. Jeździłam na konsultacje do Gliwic, do Wrocławia, aż w końcu zrobiono mi sączek, który doprowadził do skraplania się tego płynu, a właściwie takim zwieńczeniem pozbycia się tego płynu był gronkowiec złocisty, który wdał mi się do tej loży pooperacyjnej. Dzięki Bogu nie antybiotykooporny, więc przez 3 tygodnie jeszcze dodatkowo na silnym antybiotyku ten czas doprowadził do tego, że rana się zasklepiła.
Jak pani radziła sobie z cierpieniem? Ona podobno wcale nie uszlachetnia.
Ja jestem przekonana, że niestety nie uszlachetnia. Ja dzięki Bogu nie doszłam jeszcze do takiego etapu, żebym bardzo cierpiała z bólu. Po operacji był ten czas rzeczywiście takiej rekonwalescencji. Chemioterapia, radioterapia spowodowała, o czym się dowiedziałam kilka miesięcy temu, uszkodzenie serca, zwapnienie płuca. Ja jestem typem zadaniowca, więc wiedziałam, że operacja, chemioterapia, radioterapia i w następnej kolejności hormonoterapia, bo okazało się, że mój rak jest bardzo hormonozależny, że ja właściwie podejmuję walkę, idę do przodu, mam 2 cudowne akumulatorki.
Kwestia A jak moich dzieci synów. Przyjmowały to, co się z panią działo?
Młodszy 4-latek właściwie nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje. Trudno mu było widzieć swoją mamę w pozycji leżącej. Dowiedziałam się potem od pani psycholog, rozmawiając dosyć często, jak mam postępować z dziećmi, co mam im mówić, żeby też nie były przestraszone. Usłyszałam wtedy, że mam im mówić prawdę, nie wybiegając w przyszłość. Nie daj Boże, nie demonizując, nie snując różnych teorii. Natomiast dzieci muszą mnie widzieć autentyczną. Słyszałam o przypadkach, gdzie mamy podczas chemioterapii mówiły dzieciom, że wyjeżdżają w delegację, jakby ukrywając zupełnie fakt choroby w swoim domu i też poniekąd chcąc chronić dzieci przed tą trudną sytuacją. Jestem zdania, że dziecko czuje się zdecydowanie bezpieczniej wtedy, kiedy wie, co się dzieje.
Mąż był siłą pani i dzieci?
Jak najbardziej. Mąż poszedł na długi spacer w dzień mojej diagnozy z 8-latkiem, ze starszym synkiem i powiedział mu po drodze. Posiłkowaliśmy się również książką, którą nam pożyczyła właśnie pani psycholog, moja mama ma raka, że mamie wypadną włosy. Zresztą tam były ilustracje również jakiejś kobiety w chusteczce, żeby dzieci się nie przestraszyły. I wtedy mój 8-latek kupił mi różę białą i powiedział, mamo, niech ta róża cię uleczy. Był bardzo silny, świetnie radził sobie z całą sytuacją. Natomiast myśmy próbowali też poniekąd włączyć dzieci, czasem nawet poprzez żarty, żeby oswajać im ten temat. A takim pierwszym przełomem było ogolenie mojej głowy. Już po pierwszej chemii nie czekałam, bałam się widoku, kiedy moja poduszka będzie cała z włosów, czy nie będę w stanie spiąć włosów. A miałam zawsze bardzo grube, silne, długie włosy. I stwierdziłam, że włączymy w to naszego starszego synka. Młodszy zasnął, a starszy dostał pełne pozwolenie na to, żeby zrobić mi fryzurę, jaką chce. Dostał nożyczki do ręki, poprosiłam go, żeby mi tylko zostawił uszy i powiedziałam, synu, tnij. Mama i tak przez jakiś czas będzie chodziła w chusteczce, w jakichś czapeczkach. Po prostu przycinaj mi tak, jak ci się marzy. Fryzura synka kojarzyła mi się z takim konkretnym poprawczakiem, tudzież więzieniem. Miałam takie łyse poletka, gdzieniegdzie na głowie. Po czym za chwilę mąż wziął maszynkę do golenia i ogolił mnie zupełnie na łyso.
Mąż też chyba było wtedy łatwiej.
Zdecydowanie.
Skoncentrowana na synku, na jego przeżyciach.
Jak najbardziej. Natomiast pozostał jeszcze młodszy synek i jego reakcja, przyjaciółka, pośpiesznie uszyła mi chusteczkę z polaru. To był marzec. Było jeszcze stosunkowo chłodno. Pamiętam każdą datę, pomimo tego, że to 7 lat temu. I było mi po prostu zimno w tą głowę, wracając jeszcze do tych ostrzyżyn. Spałam w chusteczce. No, wrażenie jest niesamowite, jak się ma gęste, długie włosy i później nagle jest się zupełnie łysym. Młodszy synek przyszedł rano do nas do łóżka i zapytał, mamo, dlaczego ty śpisz w chusteczce? Odruchem takim bezwarunkowym zsunął mi tą chusteczkę z głowy, po czym zamarł, nasunął mi ją z powrotem, przyklepał do głowy i powiedział, wiesz, lepiej noś tą chusteczkę. Czterolatek tak zareagował. Staraliśmy się też na jego poziomie wytłumaczyć mu, że to jest takie leczenie, że mama dostaje takie kroplówki, ale włosy odrosną i będą jeszcze piękniejsze i że to jest tylko taki krótki czas, kiedy będę musiała nosić na głowie właśnie jakieś kapelusiki, czapeczki, chusteczki i że damy radę. Robiłam wszystko, żeby dzieci niekoniecznie widziały mnie ze łzami w oczach czy zapłakaną, a chłopcy są tak wrażliwymi dziećmi, że wyczuwali każdą moją huśtawkę nastroju. Młodszy, próbując właściwie jakoś usprawiedliwiać sobie moje chwile słabości, pytał, mamusiu, ziewałaś? Wiedząc, że jak się ziewa, to gdzieś tam łzy w oczach się pojawiają. Czasem zdarzyło mi się powiedzieć, że tak, że ziewałam, a czasami mówiłam mu po prostu, że jest mi smutno, że czasem boję się tego, czy dam radę, czy będę silna. I wtedy słyszałam, mamo, damy radę, mamo, ale będziesz walczyć. I przytulali się do mnie. Nic więcej mi nie trzeba było.